No to witam was wszystkich po wiekach. Dzisiaj będę mówił na temat zwiedzenia, no i też pokuszenia, bo w sumie oba te zjawiska występują razem. To jest temat chyba stary jak ten świat rzeczywiście. Obecny był w życiu każdego pokolenia. We wszystkich stuleciach, tysiącleciach też jest obecny w życiu każdego człowieka. I choć oczywiście zmieniają się czasy, więc również możliwości i narzędzia zwiedzenia są też różne. Apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian o wynalazcach złego. Czyli to ciągle tam gdzieś się rozrasta. Są tworzone coraz to nowe techniki, których diabeł używa. Ale jednak i duch, i idea są ciągle te same. Są niezmienne przez te wszystkie wieki. I ciągle chodzi o to, by człowieka zatrzymać na tej drodze do zbawienia. By człowieka trzymać w takim buncie przeciwko Bogu i by okłamywać tego, który jest martwy, wmawiając mu, że żyje, że jest żywy. I musimy zrozumieć, jaki duch stoi za zwiedzeniem. W Księdze Apokalipsie spotykamy się z prorokinią Izabel, która nauczała w zborze w Tiatyrze, głosiła, mówiła kazania, a jednak zwodziła Kościół, zwodziła ludzi tego zboru. Ale wiecie, z tą Izabel spotykamy się już dużo, dużo wcześniej. Bo w pierwszej Księdze Królewskiej czytamy o tym, jak jej mąż Achab chciał winnicę Nabota. Nabot nie chciał się zgodzić na to, by mu odstąpić za żadne pieniądze, za żadne skarby, jakie mu obiecał. Wtedy jego żona Izabel postanowiła mu dać to, czego on pożądał, czego pragnął. Czytamy tam, że w jego imieniu napisała listy do starszych tego miasta, do ludzi przednich. Kazała ogłosić święty post. Kazała wystawić fałszywych świadków, którzy będą mówić, że Nabot bluzi przeciwko Bogu i królowi. A potem kazała go ukamienować. Czyli Nabot przeżył coś podobnego, co przeżył Pan Jezus. Niewinny, niewinnie oskarżony, a wyrok już dawno zapadł, pomimo że winy w nim nie znaleziono. Wcześniej, kiedy Eliasz kazał wymordować wszystkich jej proroków, Izabel, wiecie, zamiast się zastanowić nad swoim życiem, nad tym, co robi, zaczęła wygrażać Eliaszowi, że on też zginie. A potem, kiedy król Jehu przyjechał do Jezreel, aby wypełnić Boże postanowienie i po prostu zgładzić Izabel, czytamy tak. Jehu zaś przybył do Jezreel. Gdy dowiedziała się o tym Izabel, podbrawiła szminką swoje oczy, upiększyła sobie głowę i wyglądała przez okno. Duch Izabel przybiera postać pobożności, świętości. Nie boi się Boga. Jest arogancka wobec Boga. Nawet tu, parę minut przed swoją śmiercią, nie poczuła jakiejś skruchy czy pokory wobec tego, co robiła, wobec Boga. Do końca była taka arogancka i zbuntowana przeciwko Bogu. Adam Darski, pseudonim Nergal, członek czy lider zespołu Behemoth, wszyscy chyba znacie, słyszeliście o tym człowieku, który podarł swoją Biblię, podarł Biblię na swoim koncercie. Jeden z wywiadów powiedział coś takiego, że postanowił całkiem na poważnie napisać list do Boga. Otóż byli kiedyś z koncertem w Izraelu. Tam poszedł w Jerozolimie pod tą ścianę zachodnią, gdzie modlą się Żydzi. Tam jest taki zwyczaj, ludzie piszą na kartkach różne modlitwy i wkładają te kartki między kamienie tego muru, który pozostał po świątyni. I on też tam poszedł pod ten mur I napisał taki list tej treści. Nie widziałem człowieka, który już by nie był Bogiem. I ten list wsadził między kamienie. Widzicie, ten diabelski duch, jaki również jest Izebel, nie boi się Boga, jest wobec Boga arogancki, a ona powiedzieć nawet wyzywa Boga na pojedynek. W drugim liście Piotra apostoł Piotr pisze w drugim rozdziale, czytam parę wersetów. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy prowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zagładę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Przemawiając bowiem słowami nadętymi, a pustymi, nęcąc przed żądzę cielesny i rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie, obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby. Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Fałszywi prorocy byli, są i będą. Tak sprawę stawia Boże Słowo. Tak będzie do końca świata. Tylko pytanie, dlaczego wielu pójdzie za nimi? Co sprawi, że ludzie też z Kościoła, będą szli za tymi, którzy są fałszywymi prorokami? Widzicie, Izebel dała Achabowi to, czego pragnął, czego pożądał. I wielu ludzi chowa w swoich sercach takie stare pożądliwości, stare żądze. Bo można się nawrócić do Pana Jezusa. Można uwierzyć w tą zbawienną śmierć na krzyżu. To, że jestem grzesznikiem i potrzebuję Jezusa. Można to w pełni zaakceptować. Ale pozostawić w sercu jakieś stare śmieci, stare pozostałości po starym życiu. I tego Pan Jezus powiedział, jeśli nie wyrzeknie się wszystkiego, co masz, nie możesz być uczniem moim. I nie dlatego, że w taki despotyczny sposób chce nas Jezus ogołocić ze wszystkiego, ale po prostu On wie, że każda rzecz, jaką zatrzymamy w swoim sercu, może nam stanąć na drodze do nieba, do zbawienia. Gdzie tu nie chodzi o to, żeby się jakoś katować takim umartwianiem, wyrzeczeniami. Bo to nie ma sensu się do tej sprawy zabierać od tej strony. Ale wszystko się zaczyna na poziomie serca. Jeśli serce jest przemienione, to nie ma z niczym problemu. Apostoł Paweł pisze, że wszystko uznał za śmieci, żeby zyskać Chrystusa. A przecież on miał tak wiele w swoim życiu. Taką ważną pozycję i mocną pozycję w Izraelu. Poważanie ludzi wyższych od siebie. A myślę, nie było dla niego problemu wszystko zostawić, wszystko uznać za śmieci, żeby tylko zyskać Chrystusa. Kiedy ja czytam listy Pawła, to tu widzę człowieka, który jest rozkochany w Chrystusie i w Kościele. Bo tego nie można rozdzielić. Chrystus to Kościół, a Kościół to Chrystus. To jest jedność. Apostoł Paweł całe serce włożył w Chrystusa i w Kościół. I cały Kościół i Chrystusa włożył w swoje serce. Jezus mówi, zostaw wszystko, co miałeś, bo od tej pory to ja będę wypełniał twoje życie. Kiedy Noe po potopie wyszedł z arki, to już nie spotkał swoich starych znajomych. Nawet nie znalazł swojego domu i pola. Bóg na nowo zaczął organizować jego życie, bo wszystko było nowe. Wszystko Bóg uczynił nowym. Kiedy czytamy w Biblii wielokrotnie o sługach. I użyte tam słowo tak naprawdę oznacza niewolnika. Apostoł Paweł pisze, że stał się niewolnikiem dla Chrystusa. Widzicie, w zakonie, w Starym Przymierzu, kiedy niewolnik tak bardzo umiłował swojego pana, że nie chciał się z nim rozstać, że po prostu zdecydował się pozostać z nim na zawsze, to stawał w drzwiach i pozwalał, by ten pan przekłuł mu jego ucho. I od tej pory już nie było siły, która mogłaby go odłączyć od tego pana. Od tej pory ten człowiek decydował się na to, że już nic, nikt nie będzie miał swojego. Że nawet nie skorzysta z okazji bycia wolnym człowiekiem. Całkowicie powierzył się swojemu panu. Czy to przekłucie ucha symbolizowało na to, że we wszystkim będzie słuchał swojego pana. Że od tej pory jego uszy będą nastawione tylko na głos jego pana. Że tylko jego słowu będzie dawał posłuch. Gdzie ta wolność w Chrystusie oczywiście czasami jest ciasna, bo wąska jest droga do zbawienia. A wolność, jaka głosi Izebel, jest taka obszerna, jest wygodna, ale też jest demoniczna. Czyli przychodzi Izebel pod pozorem tej wolności, obiecuje ci, że da ci te wszystkie śmieci, jakie gdzieś tam umiłowałeś i jeszcze ukrywasz w swoim sercu, o których może ciągle jeszcze marzysz, o których myślisz. Samo myślenie ci sprawia przyjemność. I tacy ludzie idą za taką nauką, czy wręcz szukają nauczycieli, którzy tak głoszą, którzy łechcą ich uszy. Sama ta ich mowa sprawia im przyjemność, wiecie, i wzbudza taką nadzieję do bezkarnego powrotu na stare śmietnisko. Zresztą Juda, jak znamy wszyscy, pisze, on pisze tak, że wkradli się między was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę. Pisze o ludziach właśnie, którzy się pojawiają w kościele i łaskę Boga traktują jako przyzwolenie na rozpustę. Czyli oni są ludźmi, którzy po prostu zmienili definicję łaski, czy zmieniają definicję łaski. I tę łaskę, która ma moc uwolnić z grzechu, zamieniają na łaskę, która po prostu pozwala grzeszyć. Pozwala się czuć bezkarnym w grzechu. Apostoł Jan w pierwszym liście i w trzecim rozdziale pisze werset 7 i 8. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy tak jak Jezus, jak on. Ci ludzie, którzy na widok grzechu mówią, że się nic nie stało, to są zwodzicielami. Zwodzą siebie i zwodzą innych. Bo nie można powiedzieć komuś, kto grzeszy czy trwa w grzechu, że się nic nie dzieje, że się nic złego nie stało. Ciebie kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie, Pan Jezus nie powiedział idź, bo się nic złego nie stało. On jej nie potępił rzeczywiście, ale mówi idź i nie grzesz więcej. Do człowieka, którego uzdrowił przysadzawcę Betesda, Jezus mówi, oto wyzdrowiałeś. Już nigdy nie grzesz, aby ci się co gorszego nie stało. Ja na podstawie tych słów uważam, że ten człowiek chorował 38 lat z powodu swoich grzechów, z powodu trwania w swoim grzechu. Pan Jezus, widzicie, nie powiedział, że się nic złego nie stało i nie stanie, bo stało się i stanie się. Bo jeśli dalej będziesz trwał w tym grzechu, będziesz dalej tak żył, to ten grzech, który na razie na ciebie sprowadził chorobę, w końcu cię zaprowadzi do piekła. I tak samo przecież diabeł zwodził człowieka w raju. Też mu mówi, że się nic złego nie stanie. Wszystko będzie w porządku, a wręcz będzie lepiej, bo w końcu uwolnisz się od Boga, tych jego zasad i reguł i przepisów, jakie Bóg ustalił. gdyby Ananiasz i Safira nie umarli, to jeśli ta cała sprawa w końcu wyszłaby na jaw, to uważam osobiście, że wielu pewnie stwierdziłoby, no, postąpili niewłaściwie, nie należy tak robić. Ale nic aż tak złego się nie stało. Gdzie Bóg zawczasu zmienił ludzką opinię i myślenie. Bóg pokazał zborowi, że naprawdę za grzech jest śmierć. Widzicie, wymagamy od pijaka, żeby przestał pić. Wymagamy od narkomana, żeby przestał brać narkotyki. Wymagamy od złodzieja, żeby przestał kraść. Znaczy, wymagamy od samych siebie zerwania z grzechem. W liście do Hebrajczyków czytamy, że tam pisze, jeszcze nie opieraliście się grzechowi aż do krwi. Jak bardzo się opierać grzechowi, jak bardzo mu się przeciwstawiać, czy ustąpić w pewnym momencie, bo za bardzo napiera. Słowo Boże mówi aż do krwi. To jest tak, jest, czasami prowadzi się takie walki, czy prowadziło walki do pierwszej krwi. Dalej w 13 rozdziale liście do Hebrajczyków czytamy: wyjdźmy do Niego, do Jezusa, poza obóz, znosząc Jego pohańbienie. Czyli zerwanie z grzechem w tym świecie nigdy nie spotka się z, tak naprawdę z uznaniem, z jakąś pochwałą, ale zawsze to będzie się spotka z odrzuceniem i wyśmianiem. W Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale, werset 30, 29-30. To jest fragment, kiedy apostoł Paweł spotyka się ze starszyzną efeską. Mówi tak do nich. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Dlaczego ludzie zbaczają z drogi prawdy? Bo chcą ludzi pociągnąć za sobą, a nie za Chrystusem. Już sam fakt, że ktoś szuka swojej chwały, a nie chwały Chrystusa, jest takim zwiedzeniem samego siebie. Już człowiek zaczyna iść błędną drogą. Jan Chrzciciel powiedział kiedyś, że Chrystus musi wzrastać, a ja muszę się stawać mniejszym. I to jest słowo do każdego z nas. Czyli inaczej się nie da. Innej opcji po prostu nie ma. Jeśli Chrystus ma wzrosnąć, czy coraz bardziej w naszym życiu wzrastać, to my musimy stawać się mniejszymi. Inaczej to po prostu nie zadziała. Inaczej Chrystus nie wzrośnie w naszym życiu. Czy Pan Jezus nie pójdzie za wszelką cenę z ludźmi, nie przyłączy się do ludzkich pomysłów na drogę do nieba. Nawet nie przyłączy się do nikogo przez jakiś sentyment. Kiedyś Piotr chciał odwieźć Jezusa od drogi krzyża, a potem tam w Ogrodzie Oliwnym znalazł swój sposób na rozwiązanie trudnej sytuacji, ale Jezus nie przyłączył się do jego pomysłów, do jego działania. Jezus nie pójdzie z nikim, kto idzie w przeciwną stronę. Widzicie, wielu ludzi poszło za Jezusem drogą, na którą On nie wejdzie. I poszli dalej bez Niego. I wielu poszło za Nimi, ale też już poszli bez Jezusa, choć pewnie ciągle powtarzają, że Jezus jest Panem. Czy można wierzyć w coś, w czym tak naprawdę Boga nie ma? Tak było, mi się wydaje, w zborze w Sardes. Dlaczego umarł? Dlaczego umierał? Dlaczego już był martwy? Oni mieli jakąś tam swoją wiarę, na pewno. Ale ta wiara nie miała żadnej wartości u Boga, bo szli drogą bez Boga, bez Jezusa. W Księdze Objawienia, w 20 rozdziale czytamy, że po zwycięstwie Pana Jezusa diabeł będzie związany na 1000 lat. Tam pisze, a potem musi być wypuszczony jeszcze na chwilę. Kiedy będzie wypuszczony, znowu zwiedzie wiele narodów, wielu ludzi i znowu ich poprowadzi w buncie przeciwko Bogu. Ciekawe jest to, że musi być wypuszczony, że musi do tego dojść, tak się musi wydarzyć. Czyli zwiedzenie też jest takim narzędziem w rękach Boga, takim sitem, które odsiewa tych, którzy mają tą wiarę prawdziwą, żywą, od tych, którzy mają wiarę martwą, bo może tylko jest takim wyuczonym obrzędem religijnym. Czy można zwodzić samego siebie? Jan Chrzciciel do ludzi, którzy przychodzili się ochrzcić, mówi: nie wmawiajcie sobie, że za ojca macie Abrahama, ale wydawajcie owoc godny upamiętania. Abraham był przyjacielem Boga. Bóg mówi o nim: on jest moim przyjacielem. Pismo mówi, że Abraham jest ojcem wiary, ojcem wszystkich wierzących. I on, Abraham, to miał. Ale wy tego nie będziecie mieli, jeśli wasze życie nie ulegnie zmianie. Jeśli ono naprawdę nie będzie nowym życiem, życiem w Chrystusie. Kiedyś bór w Laodycei też zwodził siebie, bo mówi: jestem bogaty, wszystko mam, wszystkiego się już dorobiłem, niczego nie potrzebuję. A tymczasem był duchowym biedakiem i bankrutem. I stał się letni. I Jezus tego zboru pisze, że jeśli pozostaniesz w takim stanie, po prostu cię wypluję z ust moich. Nigdy się do ciebie nie przyznam. Nie pójdę z tobą tą drogą, bo ta droga nie prowadzi do nieba. Ta droga jest przeciwna Bogu. Nieraz ludzie wierzący mówią, że no, Bóg mnie akceptuje takim, jakim jestem. Ale co na pewno? Czy Bóg nas akceptuje takim, jakim jesteśmy, czy może wręcz toleruje? Bo i takie pojęcie się spotyka, że Bóg mnie toleruje takim, jakim jestem. Czy Bóg zaakceptował zbór w Koryncie takim, jakim był? Czy rzeczywiście działo się wiele duchowych rzeczy? A z drugiej strony ten zbór chorował i nawet umierał. Bo wierzę, że Pańską spożywali niegodnie. Czy Bóg zaakceptował zbór w Sardes takim, jakim był, a był już martwy, do którego pisze, że zwycięzcy nie wymarzą z Księgi Życia? Czy Bóg zaakceptował Ananiasza i Safirę takim, jakimi byli, jak myśleli? Kiedyś Pan Jezus powiedział, Ewangelia Łukasza 6,46: dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Jeśli w ten sposób żyjecie, jeśli tak swoje życie budujecie, to przyjdzie burza, przyjdzie wiatr, ulewa i to wasze życie się po prostu rozsypie w proch. Nic z tego nie będzie. I można się oszukiwać, myśląc, że nazywanie Jezusa Panem załatwia całą sprawę. Na pewno i w Laodycei, i w Sardes nazywano Jezusa Panem, ale to w ich wykonaniu było po prostu martwym pojęciem. Nie miało odzwierciedlenia w ich życiu. Jak myślicie, czy Judasz mówił do Jezusa: Panie? Czy może jako jedyny z apostołów mówił mu na ty? Nie dowierzał słowom Jezusa. Wydawało mu się, że to nie dotyczy jego osoby, jego życia, że mu się uda inaczej. Przy taki dzień, kiedy zagrzmiało, kiedy zawiało, przyszła burza, no i to życie się rozsypało w proch. Gdzie wielu będzie stało przed zamkniętą bramą i wołało: Panie, Panie, to my, Panie, na naszych ulicach nauczałeś, pamiętasz? Ale ta brama się nie otworzy. Wiecie, bo to słowo Panie to nie jest jakieś magiczne zaklęcie typu Sezamie, otwórz się. Wiecie, ci ludzie zwodzili się, myśląc, że obecność Jezusa w ich mieście, na ich ulicach da im po prostu zbawienie tak automatycznie. Że jakoś ich przemyci do nieba. Jezus mówi: tak nauczałem. Głosiłem na ulicach, na placach. Codziennie nawet głosiłem, wołałem. Nawet byliście, nawet to słyszeliście. Byliście w tym tłumie, widziałem was. ale dalej czyniliście nieprawość. Te moje słowa w ogóle nie zmieniły waszego życia. Odbiły się jak groch od ściany. W drugim liście Piotr pisze o Locie. W drugim rozdziale tak przeczytamy. Miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. Natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników. Gdy sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich, i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia. Gdzie czyhało na Lota pokuszenie? Przecież czytamy, że Lot się trapił tym, co się działo. Jego to w ogóle nie bawiło. Widział bezbożność tych ludzi, tych miast i jego dusza była tym udręczona tym widokiem. A jednak gdzieś, pisze Piotr, czyhało pokuszenie na niego. Można też powiedzieć, że i zwiedzenie. Otóż widząc bezkarność tych ludzi, ich powodzenie, pomimo tego grzechu, w jakim trwali, gdzie mógł dojść do wniosku, że może nie warto aż tak bardzo sprężać się w tej swojej pobożności. Oczywiście nie przekroczy pewnej granicy, nie dojdzie do miejsca, w którym są tamci ludzie, ale może trochę sobie poluzować, tak żeby było tak trochę lżej w tym życiu. Gdzie psalmista coś pisze na ten temat, bo sam o tym to przeżył. W psalmie 73, przeczytam parę fragmentów, on mówi tak. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych, albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało, znoju śmiertelników nie doznają, nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic z nich nie znajduje. Zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Czy więc na próżno w czystości zachowałem serce moje, a w niewinności obmywałem ręce moje? Ten człowiek mówi, patrzyłem na życie ludzi bezbożnych. Widziałem, jak mi się powodzi. Widziałem, że nie mają takich problemów jak ja. Że są zdrowi, nie mają zmartwień. I zacząłem im zazdrościć. I pomyślałem sobie, czy warto żyć taką pobożnością, jaką żyję. Czy warto dbać o moją świętość i uświęcenie. On mówi, omal nie potknęły się moje kroki. Omal się nie przewróciłem. Widzicie, czy taka pokusa nie czyha też i na nas? A zarazem i zwiedzenie. Patrząc na ten świat, na jego powodzenie, jak na jego dobrobyt, na jego bogactwa, gdzie można dojść do wniosku, że może można trochę poluzować, odpuścić sobie z tej pobożności, do jakiej powołuje nas Bóg. Czasami jesteśmy świadkami takich różnych rzeczy duchowych, które dzieją się w kościołach, czy protestanckich, i katolickim nawet. Wiecie, nieraz widziałem, słuchałem jakieś tam koncerty uwielbienia, nocne czuwania, koncerty jednego ducha, jednego serca. Ja się zastanawiałem, jak to osądzić, jak to ocenić. Też nie chcę za bardzo krytykować wszystkiego, bo być może Bóg działa dla mnie w sposób po prostu niezrozumiały. Nie rozumiem tego. Kiedyś nad tym zastanawiałem, nawet niedawno to było, widzicie, i nagle przypomniał mi się werset z listu Piotra, gdzie Piotr pisze, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wrastali ku zbawieniu. żeście zakosztowali i dobrotliwy jest Pan. Ja wtedy zobaczyłem, że Bóg mi odpowiedział, zostaw to. Ty masz zapragnąć mleka niesfałszowanego. Masz się karmić takim mlekiem. Takiego pokarmu używać, takiego pokarmu szukać. Bo cóż z tego, że się nie zatrujesz nawet, ale też nie wzrośniesz. Tu Paweł Piotr pisze, abyśmy wzrastali. Cóż z tego, że nie zatrułeś się, ale też nie wzrosłeś ku zbawieniu, bo przecież o to chodzi. Abyśmy każdym dniem wzrastali ku zbawieniu. Bo potem będzie za późno. Wiecie, kiedy budowano świątynię, to te wszystkie kamienie, które miały się złożyć na tą świątynię, były przygotowane, obrabiane w kamieniołomach na miejscu. Nikt już tego nie obrabiał na miejscu świątynnym. I aby taki kamień był przygotowany dobrze i nadawał się do włączenia do budowli, albo nie. Nie każde mleko daje wzrost w dobrym kierunku. Wiecie, tak jak na naszym rynku możemy spotkać różne rodzaje mleka, tak samo w tym duchowym świecie. I można wzrastać, ale w innych rzeczach. Można wzrastać w chciwości. Można wzrastać w kłamstwie, w złodziejstwie, w obudzie. Wiecie, kiedy proroczni Izebel nauczała zbór w Tiatyrze, to tam wielu wierzących ludzi zaczęło wzrastać, ale w bezbożności, odstępstwie. Zostali w bałwochwalstwie. Pomimo, że już byli świętymi, już się nawrócili, już byli zapisani w niebie, już Jezusowi oddali swoje życie, a jednak pokarm Izebel zaczął zmieniać kurs ich życia. Zaczęli dryfować. Tu Piotr pisze, mamy zapragnąć niesfałszowanego mleka. Czyli to jest w naszej gestii. To my mamy zapragnąć tego mleka, a nie być na nie obojętnymi. Dalej Piotr pisze, gdy żeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Widzicie, więc to Jezus najpierw dał nam się posmakować, jaki jest dobry. Tylko co dzieje się potem? Czy idziemy dalej za tym pokarmem? Idziemy dalej za Jezusem? Czy nie? Bo można czasami posmakować dobrych rzeczy, a potem wrócić do tych starych, do tych, do których żeśmy się przez lata przyzwyczaili. Pan Jezus mówi, ja jestem drogą i prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Urodziliśmy się w tym Egipcie. No i żyjemy tu w tym Egipcie, na tym świecie. Ale Bóg nas powołuje do życia w Jego ziemi, w Jego królestwie, w Jego obecności. Tylko jak tam dojść? Kiedy Izrael wychodził z Egiptu, też tak za bardzo nie wiedzieli, gdzie mają iść, w którą stronę. I Bóg dał im siebie, swoją obecność. Prowadził ich w obłoku w ciągu dnia, a nocą w słupie ognia. To było w taki fizyczny, namacalny sposób. Oni mogli wręcz dotknąć obecności Boga w ich życiu. Bo też szli do tej fizycznej ziemi. Nas Bóg powołuje do tej duchowej ziemi. Dlatego dał nam swego Ducha Świętego, Ducha Bożego, Ducha Chrystusowego. Aby On nas prowadził. Duch Boży, Duch Chrystusowy. Kiedy Pan Jezus powoływał ludzi, to zawsze mówił, chodź za mną. Nigdy nie mówił, iść przede mną albo obok mnie. Dlaczego? Bo tylko idąc za Jezusem jesteś w stanie iść po Jego śladach i dojść do tego miejsca, do którego powołuje Cię Bóg. Widzicie, nie pomylmy śladów Jezusa z innymi śladami. Amen.